Drodzy bracia i siostry, witam was serdecznie teraz jeszcze raz z tego miejsca. Chciałbym podziękować przede wszystkim naszemu Stwórcy, że mamy tak wspaniały przywilej. Będziemy mogli rozważać Jego Słowo, tak jak słudzy nam to Słowo wyjaśnili i tak jak my je przebadaliśmy. Oczywiście to jest też taki temat, który chciałbym dzisiaj powiedzieć, który ja sam osobiście też przebadałem. On był dla mnie ciekawy. Zainteresowałem się tym tematem. Czy go udolnie przedstawię, nie wiem, ale chciałbym również tym tematem podzielić się z wami. I mam nadzieję, że to będzie dla nas wszystkich błogosławieństwem. Jeżeli będę za cicho mówił, to proszę tam z tyłu jakiś sygnał dać, bo to wiadomo, w trakcie wykładu może głos opaść i to nie zawsze można mówić na tym samym poziomie. I drodzy braterstwo, ten temat, który chciałbym dzisiaj przedstawić, można właściwie powiedzieć w każdym miesiącu roku, ale jak skończyłem opracowanie tego wykładu, to zdałem sobie z jednej rzeczy sprawę, że tak dziwnie się stało, że ja akurat ten temat będę mówił w październiku, w miesiącu żydowskim Tiżri. I dlaczego tak jest? Dlatego, że temat mój dzisiejszy brzmi rodzaje ofiar i ich znaczenie. Powtarzam, rodzaje ofiar i ich znaczenie. I tak się akurat składa, że w tym miesiącu Tiżri żydowskim były aż trzy święta, Nowy Rok, Dzień Pojednania i Święto Kuczek, gdzie było składane mnóstwo ofiar. Mnóstwo ofiar Izraelici składali w czasie tych trzech świąt. Jakbyście przeczytali w Biblii, ile ofiar, ile cielców, baranów i baranków było składanych w same Święto Kuczek, które trwało 7 dni, to zauważycie ogromna ilość zwierząt. I tak się akurat składa, że wiele z tych ofiar, które tutaj dzisiaj omówimy, było właśnie składanych w tym miesiącu Tiżri. Dlatego akurat to jest taki przypadek, mówię, ale i tak ten temat można powiedzieć w każdym innym miesiącu. Więc drodzy braterstwo, jest 7 takich podstawowych ofiar, które Żydzi składali. Ja po prostu prywatnie sobie przebadałem tych 7 ofiar, ich znaczenie i chciałbym się po prostu tą wiedzą z braćmi podzielić, tak jak to potrafiłem zrozumieć z Biblii i oczywiście z tłumaczeń sług. Więc będziemy po prostu omawiać wszystkie te ofiary i przejdziemy od razu do pierwszej ofiary. Wydaje mi się, że nie przez przypadek ją podaję jako pierwszą, ponieważ wydaje mi się, że ona jest taka jedną z najważniejszych. Jest to ofiara za grzech. Ofiara za grzech po hebrajsku chatat. Chatat. I oczywiście, kiedy mówimy o ofierze za grzech, to przychodzą nam na myśl te ofiary, które były składane w dniu pojednania, czyli 10 dnia miesiąca Tiżri. Wiemy i pamiętamy, że jako ofiary za grzech był składany cielec i kozioł pański. To wszyscy pamiętamy z cieni przybytku. Ja mam nadzieję, że jak będę tutaj mówił ten temat, to będziecie przytakiwać głową, bo to rzeczywiście są myśli znane i tutaj bardzo wiele z tych rzeczy to jest po prostu powtórka, dlatego ja nawet nie będę głęboko w pewne rzeczy wchodził. I oczywiście ten cielec i kozioł pański, jako te ofiary za grzech, były złożone za cały naród izraelski. I to, jak pamiętamy, dokonało pojednania między Bogiem a narodem izraelskim na cały następny rok. Może odczytajmy kilka wersetów. 3 Księga Mojżeszowa, a 16 rozdział. I czytamy wiersz 3, tylko niektóre wiersze odczytamy. A tak wchodzić będzie Aaron do świątnicy z cielcem na ofiarę za grzech. Widzimy? Mamy tutaj ten zwrot. Ofiara za grzech. Cielec był ofiarą za grzech. I z baranem na ofiarę całopalenia. O ofierze całopalenia będziemy mówić później. Wiersz 5. A od zgromadzenia synów izraelskich weźmie 2 kozłów na ofiarę za grzech. I 1 baranka na całopalenie. Czyli mamy tutaj 2 kozły, które miały być przeznaczone na ofiarę za grzech. 9 wiersz. I będzie ofiarował Aaron onego kozła, na którego padł los Panu i ofiarować go będzie za grzech. A więc pamiętamy, z tych 2 kozłów tylko ostatecznie 1 został ofiarowany za grzech, na którego padł los. ten drugi stał się kozem Azazela. To wszyscy pamiętamy z naszych rozważań Cieni Przybytku. 29 wiersz. To też będzie wam za ustawę wieczną, miesiąca siódmego, czyli Tiżri, miesiąca, w którym obecnie się znajdujemy. 10 dnia tegoż miesiąca trapić będziecie dusze wasze, żadnej roboty nie będziecie robić, tak w domu zrodzonej, jak i przychodzień, który gościem jest między wami. I 34 wiersz. I będzie to wam za ustawę wieczną ku oczyszczeniu synów izraelskich od wszystkich grzechów ich raz w rok. Czyli widzimy, te ofiary za grzech powodowały, że dokonało się pojednanie między Bogiem a całym narodem izraelskim na cały rok. Bo w następnym roku znowu było to powtarzane. To wszyscy pamiętamy. Czyli ofiara za grzech, już sami widzicie, jaki ma charakter? Pojednawczy. To jest ofiara, która pojednuje dwie zwaśnione strony, w tym wypadku Boga i cały naród izraelski. Ze względu na grzechy oczywiście, które naród izraelski popełniał. To te ofiary z tych zwierząt czyniły pojednanie między Bogiem a narodem izraelskim na cały rok. I oczywiście nas interesuje poza figura. I tu będziemy mówić o poza figurze tych ofiar, bo to nas bardzo interesuje jako badaczy Biblii. Taką ofiarę oczywiście złożył nasz Pan. Jako najwyższy kapłan on składał w swojej ofierze, bo tam widzimy zarówno cielca, jak i kozła pańskiego, składał najwyższy kapłan. Więc to jest nasz Pan, który składał w ofierze swoje doskonałe człowieczeństwo, czyli tego pozafiguralnego cielca, ale również ten najwyższy kapłan składał kozła pańskiego i wszyscy wiemy, że to pokazuje nam, że malutkie stadko, kościół, miało również przywilej współudziału w tej ofierze za grzech. To tyle, jeśli chodzi o ofiarę za grzech w skrócie dotyczącą Dnia Pojednania. Ale ofiary za grzech nie występowały tylko w Dniu Pojednania. One też były składane przy innych okazjach i chciałbym, żebyśmy przerzucili parę kartek dalej na 4 Księgę Mojżeszową, 28 rozdział, 4 Księga Mojżeszowa, 28 rozdział i wiersz 22. Czytamy tak. Kozła też jednego na ofiarę za grzech ku oczyszczeniu was. Gdybyśmy kontekst odczytali, to byśmy zauważyli, że ta ofiara za grzech była składana w święto Paschy. Święto Paschy. Teraz przejdźmy dalej do 30 wiersza. Kozła jednego z kóz na oczyszczenie was. Czyli znowu kozioł tutaj był na oczyszczenie, czyli za grzech. I to z kolei, jak kontekst odczytamy, było w dniu Pięćdziesiątnicy. A teraz przejdziemy do następnego rozdziału, 29 rozdział, wiersz 5. Także kozła jednego z kóz ku ofierze za grzech na oczyszczenie was. Zawsze jest na oczyszczenie narodu izraelskiego. Tu jak kontekst odczytamy, znowu ten kozioł był składany w nowy rok. Nowy rok. I teraz 29 rozdział, wiersz 16, przejdziemy dalej. Także kozła jednego z kóz na ofiarę za grzech. Oprócz całopalenia ustawicznego, ofiary śniednej, ofiary mokrej jego. Czyli znowu mamy kozła na ofiarę za grzech. Jak przeczytamy kontekst, to zauważamy, że tutaj ten kozioł był składany w święto kuczek. A więc widzimy, ofiary za grzech były składane nie tylko w dniu pojednania, ale też święto Paschy, w Pięćdziesiątnicę, w Nowy Rok i w święto Kuczek, a więc w tych wielkich świętach żydowskich. Ale co tutaj zauważamy? Tu nigdzie nie jest ofiarowany cielec. Zawsze kozioł. Zawsze kozioł. Czytaliśmy, nigdy nie cielec. I to nam, drodzy braterstwo, przedstawia, a zachęcam do postudiowania tego w domu. Ja tutaj nie mogę we wszystkie szczegóły wchodzić, ale to nam tutaj przedstawia, że każdy z tych świąt ma pewną pozafigurę i wszędzie tutaj w tej pozafigurze, kiedy jest składany kozioł jako na ofiarę za grzech, to tutaj mamy pokazany współudział Kościoła jako uczestniczącego w ofierze za grzech. Wszędzie tutaj jest pokazany Kościół, który bierze udział w tych pozafiguralnych świętach, bo każde z tych świąt ma pewną pozafigurę. To hebrajskie słowo hatat, które znaczy ofiara za grzech, ma kilka znaczeń w języku hebrajskim. I ono oznacza również grzech. Grzech też to jest to samo słowo hebrajskie. Dlatego ofiara za grzech i grzech to jest to samo hebrajskie słowo. Więc widzimy, że ofiara za grzech ma bardzo ścisłe powiązanie z grzechem. Grzech, jak wiemy, to jest przestąpienie boskiego prawa, boskiego zakonu. Możemy to zrobić świadomie albo nieświadomie. Taki grzech, przestąpienie boskiego prawa. A my wiemy, drodzy braterstwo, że ta pozafiguralna ofiara za grzech, złożona przez naszego Pana, jako tego pozafiguralnego cielca w dniu pojednania, przykrywa wszystkie nasze grzechy wynikające z naszego upadłego stanu. Naszego upadłego stanu, który odziedziczyliśmy po naszym ojcu Adamie. Ale w tysiącleciu ludzkość będzie już świadoma boskiego prawa i będzie musiała reformować swoje charaktery i za swoje przewinienia sama odpowiadać. To wszyscy również znamy. Stąd widzimy, że w Biblii są też opisane, to jest bardzo podobne, ale jednak jest to coś innego. Mamy tu ofiary za grzech, ale w Biblii też mamy ofiary za występki. Ofiary za występki. I one są opisane, nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale jeżeli ktoś chce zanotować, jedne wiersze tutaj odczytamy, a inne tylko podamy. Trzecia Księga Mojżeszowa, 5 rozdział, otwórzmy sobie. Trzecia Księga Mojżeszowa, 5 rozdział. I wiersze od 5 do 7. Będąc wtedy winien w jednej rzeczy z tych, wyzna grzech swój, taki Izraelita, i przywiedzie ofiarę za winę swoją Panu za grzech swój, którym zgrzeszył. Samicę z drobnego bydła, owcę lub kozę za grzech, widzimy, za ten grzech, który popełnił, i oczyści go kapłan od grzechu jego. A jeśli by nie przemógł ofiarować bydlątka, kiedy przyniesie ofiarę za występek swój, którym zgrzeszył, parę synogarlic albo parę gołąbiąt Panu, jedno na ofiarę za grzech, a drugie na ofiarę całopalenia. Czyli widzimy tutaj, lud przynosi pewne ofiary. Tutaj nawet jest powiedziane o synogarlicach, gołąbiątkach. Tutaj nie ma mowy o cielcu i koźle. Czyli tutaj widzimy, to są pokazane te ofiary, które naród izraelski będzie... które naród izraelski przynosił po dniu pojednania, a które oznaczają ofiary, które będzie przynosiła klasa restytucyjna w królestwie. Wiersz 15 odczytajmy w tym samym rozdziale. Gdyby człowiek przestąpił przestępstwem, a zgrzeszył z niewiadomości, czyli z nieświadomości, ujmując rzeczy poświęconych Panu, wtedy przywiedzie ofiarę za występek swój Panu. Barana zupełnego z drobnego bydła, według oszacowania Twego, za 2 sykle srebra, według sykla świątnicy, na ofiarę za występek. I tutaj jeszcze 19 wiersz. Ofiara to za występek jest, którym wystąpił przeciwko Panu. Oto w tym 5 rozdziale właśnie są regulowane te ofiary za występek i ten rozdział tak się kończy, że ofiara to za występek jest, którym wystąpił przeciwko Panu. W 7 rozdziale tej samej księgi i w 14 rozdziale tej samej księgi też mamy powiedziane o tych ofiarach za występek. One były, jak powiedzieliśmy, składane po dniu pojednania, czyli już po złożeniu ofiary Jezusa pozafiguralnej. Te ofiary przyjmował od ludu kapłan i on je ostatecznie składał. To nie było tak, że każdy Izraelita mógł przyjść i złożyć w ofierze. On musiał dać kapłanowi i kapłan składał to w ofierze. I tak samo, drodzy braterstwo, widzimy, że to pokazuje, że odpuszczenie grzechów, występków klasy restytucyjnej i reforma ich charakterów, która przez to jest pokazana, bo za każdym razem, kiedy taki członek klasy restytucyjnej będzie rozpoznawał w sobie ten grzech i występek, będzie żałował, będzie składał ofiarę pozafiguralną za ten występek, to on przy okazji będzie reformował swój charakter, będzie się zbliżał coraz bardziej do doskonałości. To widzimy to, że te ofiary były dawane kapłanowi, oznacza, że ta cała praca reformy klasy restytucyjnej nie może się odbyć z pominięciem naszego Pana, jako tego pozafiguralnego kapłana i jego służby na rzecz klasy restytucyjnej razem z Kościołem. Bo to różni kapłani przyjmowali te ofiary, nie zawsze tylko najwyższy kapłan. Czyli tutaj Kościół będzie odgrywał również w tym bardzo wielką rolę, co znamy z naszych studiów. Dobrze, to teraz przejdziemy do następnej ofiary. Ja chciałbym też powiedzieć, że na końcu będzie mała powtórka z tego wykładu, także radzę uważać. Kto będzie chciał brać udział w tej powtórce, to zachęcam. Następna ofiara, druga. Ofiara całopalenia. Po hebrajsku olach. Olach. I teraz, drodzy Państwo, chciałbym zwrócić uwagę, że po hebrajsku ofiara całopalenia brzmi holokaustos. Chyba Wam się wszystkim kojarzy, co to znaczy słowo holokaust. Dlatego nie dziwimy się, że właśnie to słowo było wybrane, holokaust, jako słowo, które pokazywało po prostu unicestwienie narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej. To właśnie określane jest słowem holokaust. I to jest nic innego, jak wzięte właśnie z tej nazwy ofiara całopalenia. Pytanie takie podstawowe możemy zadać. Dla przypomnienia, czy ofiara za grzech, czyli cielec lub kozioł w dniu pojednania, były całkowicie spalone? Czy ktoś chciałby odpowiedzieć? Czy były całkowicie spalone? Całkowicie? Nie. Nie, drodzy Państwo. My pamiętamy, że pewne części z tego zwierzęcia wyborne były spalone, kości i takie inne rzeczy były za obóz i tam były spalone, tak? Także to nie było tak, że wszystko było spalone na ołtarzu. Natomiast jeśli chodzi o ofiarę całopalenia, tam nie było nic dzielone i tak dalej, nie było rozdzielane, tylko po prostu ofiara całopalenia, całe to zwierzę było palone. A więc z wnętrznościami, ze wszystkim. To jest ofiara całopalenia. Cała ofiara całopalenia była spalona. Dlatego jest taka nazwa, całopalenia. Brat Russell i brat Johnson zauważyli z pewnych rzeczy, które występują w Słowie Bożym, że ofiara całopalenia musi przedstawiać, że Bóg daną ofiarę przyjmuje. I dlatego jak czytaliśmy wersety, to zauważyliście, że na przykład do cielca była dodana od razu baranek jako ofiara całopalenia. Do kozła pańskiego był też dodany baranek jako ofiara całopalenia. I teraz spalenie tego baranka całopalenia, który był dodany do cielca, pokazuje nam, że Bóg przyjął tę ofiarę cielca. A spalenie baranka, który był dodany do kozła pańskiego, przedstawia nam, że Bóg przyjął ofiarę kozła. To wszyscy znamy z naszych badań cieni przybytku. I teraz po czym słudzy to zauważyli? Że ofiara całopalenia musi oznaczać przyjęcie przez Boga danej ofiary. Na podstawie pewnych wydarzeń, które są opisane w Biblii. Trzecia Mojżeszowa, 9 rozdział, wiersz 24. Trzecia Mojżeszowa, 9 rozdział, wiersz 24. Tam były pewne ofiary składane odnośnie poświęcenia kapłanów. Nie będziemy czytać tego całego rozdziału. Ale końcówka tego wiersza mówi tak. Bo zstąpiwszy ogień od obliczności pańskiej spalił na ołtarzu ofiarę całopalenia i tłustości, co gdy widział wszystek lud, wykrzykali i padali na twarz swoją. Czyli po tym wydarzeniu słudzy zauważyli, aha, czyli ogień z nieba spadł od samego Boga, spalił tą ofiarę całopalenia, czyli to znaczy, że Bóg przez to chce pokazać, ja tą ofiarę przyjmuję, która tam była składana razem z tym całopaleniem, te tłustości. W świątyni, druga kroniki, otwórzmy sobie, druga kroniki, czyli dużo, dużo później, druga kroniki 7.1, przeczytamy takie słowa tam. A gdy dokończył Salomon modlitwy, to było przy poświęceniu jego świątyni, którą zbudował, a gdy dokończył Salomon modlitwy, wtedy ogień stąpił z nieba, znowu ogień stąpił z nieba i pożar całopalenie i inne ofiary, a chwała pańska napełniła on dom, który został zbudowany. Znowu całopalenie, ogień stąpił z nieba, od samego Boga. Trudno nam sobie wyobrazić tę sytuację, drodzy Państwo, tak, ale takie rzeczy się działy. Pierwsza kroniki, cofnijmy się teraz do pierwszej kroniki, 21 rozdział, wiersz 26. 21 rozdział, wiersz 26. O, tutaj mam coś źle zaznaczone. Coś źle to tutaj sobie zapisałem. Także odpuścimy to, ale mamy jeszcze jeden werset. Pierwsza Królewska, 18, a nie, bo ja Królewską mam otworzoną, no właśnie. Pierwsza Kroniki, przepraszam, Pierwsza Kroniki, a ja pierwszą kwestię, 21 rozdział, wiersz 26. Już byłem dalej z moimi myślami, 21 rozdział, wiersz 26. Pierwsza Kroniki. I zbudował tam Dawid ołtarz Panu i ofiarował całopalenia, ofiary spokojne, i wzywał Pana, który go wysłuchał. I co się stało? Spuściwszy ogień z nieba na ołtarz całopalenia. Znowu ogień z nieba zszedł i spalił ofiary całopalenia. No i teraz do tej pierwszej królewskiej, którą miałem najpierw otwartą, pierwsza królewska, ale 18 rozdział. Pierwsza królewska, 18 rozdział. To bardzo znane nam wydarzenie jest. 38 i 39 wiersz. 38 i 39 wiersz. Pamiętamy, tam składali ofiary prorocy Bala i Eliasz składał ofiary. I tam była próba. Którzy czczą prawdziwego Boga? I w wierszu 38 czytamy. Wtedy spadł ogień pański, pożar, całopalenie, i drwa, i kamienie, i proch, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Co gdy ujrzał, wszystek lud upadli na oblicza swej, rzekli: Pan jest Bogiem, Pan ci jest Bogiem. Wtedy przekonali się, że Jahwe jest tym prawdziwym Bogiem, a nie Baal. Czyli krótko mówiąc, po tych wydarzeniach słudzy zauważyli, że poza figurą ofiar całopalenia jest boskie przyjęcie, manifestacja boskiego przyjęcia ofiar, które były składane. I tak jak powiedzieliśmy, one były składane w parze z ofiarami za grzech. Baranek całopalenia z cielcem, baranek całopalenia z kozłem pańskim. Co pokazywało, jak powiedziałem, przyjęcie przez Boga tamtych ofiar. Również pamiętamy tą historię, jak Abraham szedł z Izaakiem składać jego w ofierze. Abraham szedł z Izaakiem składać jego, swojego syna w ofierze. To w pierwszej księdze Mojżeszowej, 22 rozdziale, a drugim wierszu. Pierwsza księga Mojżeszowa, 22 rozdział, a drugi wiersz. Czytamy takie słowa. I rzekł Bóg: weź mi teraz syna twego, jedynego twego, którego miłujesz, Izaaka, a idź do ziemi Moria i tam go ofiaruj na ofiarę. W Biblii Gdańskiej jest paloną. Tutaj występuje to greckie, hebrajskie słowo olach, czyli na całopalenie. Na jednej górze, o której ci powiem. Czyli Izaak, pozafiguralny nasz Pan, miał być złożony na ofiarę całopalenia. W czym objawia się, bo teraz musimy przejść do pozafigury, w czym objawia się to, że Jezus złożył ofiarę całopalenia? W jaki sposób Bóg pokazuje, że przyjął Jezusa ofiarę za grzech? On musi to zamanifestować, że przyjął tą ofiarę, bo to pokazuje ofiara całopalenia. I to, drodzy braterstwo, jest pokazane przez to, że w wieku Ewangelii najwyższy kapłan może nas nauczać, może nas usprawiedliwiać, jest nam przypisywana zasługa naszego Pana, może nas poświęcać. W wieku Ewangelii nawet członkowie Kościoła dostępowali spłodzenia z Ducha Świętego. Może nas potem wyzwolić całkowicie, tak jak to mówi apostoł Paweł. To wszystko dowodzi, że Bóg przyjął ofiarę Jezusa. Bo gdyby ofiary Jezusa nie przyjął, to nie mógłby nam tych wszystkich rzeczy czynić. Nie byłoby możliwe nauczanie nas, usprawiedliwienie, przyjęcie naszego poświęcenia, spłodzenie z ducha, wyzwolenie rodzaju ludzkiego. To wszystko byłoby niemożliwe, gdyby Bóg nie przyjął ofiary Jezusa. A skoro to się dzieje, to znaczy, że Bóg przyjął ofiarę Jezusa, czyli złożona została ta ofiara całopalenia. I tak, drodzy braterstwo, w trzeciej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, a wierszu 9, trzecia księga Mojżeszowa, 6 rozdział, a wiersz 9, czytamy takie słowa. Rozkaż Aaronowi i synom jego i rzecz: toć będzie ustawa ofiary całopalenia. Ofiara całopalenia jest odpalenia na ołtarzu przez całą noc aż do poranku, bo ogień na ołtarzu ustawicznie gorzeć będzie. Ten ogień na tym ołtarzu miał cały czas płonąć. On miał być cały czas gotowy do tego, żeby tam składać ofiary całopalenia. To oczywiście pokazuje nam, że po dniu pojednania szczególnie lud przynosił różne ofiary. Między innymi też na ofiary były one kładzione jako ofiary całopalenia. One były przynoszone przez lud. I w tysiącleciu to pokazuje nam, bo to działo się po dniu pojednania, dlatego mówimy, że po dniu pojednania historia biblijna na to wskazuje, bo gdyby te całopalenie było przyjmowane tylko w dniu pojednania, to ten ogień by się palił tylko w dniu pojednania, tak? 10 tyźni, a on się miał palić cały czas. I historia biblijna pokazuje nam, że tam cały czas przynoszono ofiary, przez cały rok. Przynoszono ofiary, które były składane na tym ofiarzu, ołtarzu całopalenia. I w tysiącleciu to pokazuje nam, bo to się dzieje wszystko po dniu pojednania, a więc mówimy tutaj o tysiącleciu, ludzkość będzie zawsze wiedziała o tym, że ten pozafiguralny ołtarz cały czas płonie, on jest poświęcony dzięki ofierze Jezusa, która była tam złożona i że ich ofiary, które teraz oni będą składać na tym ołtarzu całopalenia, również będą przyjęte przez Boga, bo ten ołtarz już jest uświęcony przez ofiarę tą jedyną naszego Pana Jezusa Chrystusa. Te ofiary ludu, które przynosił na całopalenie, są opisane, nie będziemy czytać tych rzeczy, ale są opisane w trzeciej księdze Mojżeszowej od pierwszego aż do siódmego rozdziału. Siedem rozdziałów. W 17 rozdziale trzeciej księgi Mojżeszowej i w 19 rozdziale od 5 do 8 wiersza. Jest mowa o tych ofiarach, które lud przynosił na ten ołtarz całopalenia. I tam zauważycie, jak będziecie czytać te wiersze, jak ktoś sobie notuje, niech sobie przeczyta, tam Izraelici różne ofiary przynosili na całopalenie. Małe ptaszki, synogarnice, gołąbki, słudzy nam, a niektórzy cielce. I słudzy nam właśnie tłumaczą, że tak będzie właśnie w tysiącleciu. Na początku będą przynoszone ptaszki, małe gołąbki, bo ludzie będą niedoskonali. Stać ich będzie tylko na gołąbka. Ale im bliżej będzie doskonałości, im bliżej będzie małego okresu, to na końcu, jak słudzy mówią, przy końcu tysiąclecia, każdy z nas będzie musiał położyć na ofierze cielca. Bo do takiego stanu powinniśmy siebie doprowadzić. Czyli będziemy musieli w stanie przyprowadzić cielca, doskonałą ludzką naturę. Trzecia ofiara, ofiara spokojna. Ofiara spokojna od hebrajskiego szelem, a to pochodzi od słowa szalom. Ci, którzy trochę są zaznajomieni z językiem hebrajskim, a chyba tutaj wszyscy akurat znają słowo szalom. Co to znaczy? Pokój. Ofiara spokojna. Właśnie dlatego spokojna od słowa pokój. Ustawa o tej ofierze, jest cała ustawa na ten temat, jest opisana, nie będziemy tego czytać, bo to jest dużo wierszy, ale można sobie zanotować. W trzeciej księdze Mojżeszowej, w trzecim rozdziale od 1 do 11 wiersza i w 7 rozdziale od 11 do 21 wiersza mamy całą ustawę, jaką Bóg podał przez Mojżesza odnośnie tej ofiary spokojnej. Czytamy tam, że te ofiary były składane z roga tego bydła, że część tej ofiary miała być spalona, mostek i łopatka miały być zjedzone przez kapłanów, a reszta mięsa mogła być zjedzona przez tego, który ofiarował tą ofiarę spokojną. On mógł tą resztę mięsa zabrać ze sobą do domu i on wraz z rodziną, przyjaciółmi, jak te wiersze nam opisują, mogli spożyć to mięso, ale w przeciągu 2 dni. W 3 dzień już nie wolno im było spożywać tego mięsa. To jest zresztą logiczne, bo w takim klimacie, który panuje w Izraelu, w 3 dzień nie było lodówek przecież. W 3 dzień takie mięso już by się nie nadawało do jedzenia, ale pierwsze 2 dni mogli spożywać. I tu od razu, drodzy paterstwo, chciałbym wam się do czegoś przyznać. Szukałem w literaturze polskiej, angielskiej, wszędzie szukałem i nie wiem, co oznacza poza figura tego, że w 3 dzień już nie mieli jeść tego mięsa. Nie wiem, po prostu nie wiem. Jeżeli ktoś z paterstwa znajdzie jakieś wytłumaczenie tego, to będę wdzięczny. Ja nie znalazłem. Tylko podaję braterstwu informację, że w 3 dzień już nie wolno było im jeść tego mięsa z ofiary spokojnie. A więc tutaj widzimy, mamy do czynienia z inną ofiarą, ta ofiara spokojna, ona jest inna od tej ofiary za grzechy całopalenia. Bo z ofiary za grzechy, z ofiary całopalenia nic nie można było zjeść. W ofierze spokojnej można było z część tej ofiary spożyć. Kapłani spożywali mostek i łopatkę, a resztę tego zwierzęcia spożywali ci, którzy ofiarowywali. Czyli tutaj widzimy spożywanie tej ofiary. My wiemy, co spożywanie oznacza w Biblii, ale i również nazwa sugeruje nam coś. Nazwa. Że to się wywodzi od słowa szalom, pokój. A więc co może przedstawiać nam ofiara spokojna, która była spożywana, a jednocześnie wywodzi się od słowa szalom, pokój. Ta ofiara przedstawia nam obowiązki przymierza, śluby przyjmowane w poświęceniu. Takie samo znaczenie jak ta ofiara spokojna ma drugi baran, który był składany przy poświęceniu kapłanów. Przy poświęceniu kapłanów, gdzie to mamy w trzeciej księdze Mojżeszowej w 8 rozdziale opisane i w wierszu 22 czytamy, że tam były dwa baranki składane, ale jest powiedziane o tym drugim baranku, 22 wiersz, potem kazał przywieźć barana drugiego, barana poświęcenia. Ten drugi baran pokazywał poświęcenie, służbę, śluby poświęcenia klasy kościoła, poza figuralnych kapłanów. To ma to samo znaczenie, co ofiara spokojna. I teraz można zadać sobie pytanie, jaka myśl zawiera się w tym, że ta ofiara jest nazwana spokojną? Dlaczego jest tak nazwana? Dlaczego wywodzi się od słowa hebrajskiego szalom, pokój? Ofiary spokojne były składane tylko w pozafigurze, tylko przez tych, którzy byli w pokoju z Bogiem. Takie jest znaczenie tej ofiary. A to wyobraża, że poświęcić mogą się tylko ci, którzy wcześniej przez tymczasowe usprawiedliwienie mieli pokój z Bogiem. Tylko ci mogli się poświęcić i do tych poświęcenie zostało przyjmowane. I tak też będzie w tysiącleciu, drodzy paterstwo. Ofiary spokojne ludu w tysiącleciu będą składane dopiero wtedy, gdy ludzie rozpoznają, że mają pokój z Bogiem przez ofiarę Jezusa, która została za wszystkich raz złożona i zastosowana za nich w tysiącleciu. I oni wtedy, mając ten pokój z Bogiem, doprowadzając siebie do takiego stanu, będą mogli składać tę ofiarę spokojną. Ponieważ sama nazwa tej ofiary, ofiara spokojna, świadczy o tym, że wcześniej ten, który ofiarował tą ofiarę, wszedł w stan pokoju z Bogiem. Razem z tą ofiarą, jak przeczytacie te wiersze, o których wspomniałem, tam gdzie jest ta ustawa o ofierze spokojnej opisana, razem z tą ofiarą przynoszono też niekwaszone placki, czyli zagniatane oliwą, oraz przaśne kreple, przedstawiające one wiarę ofiarnika w charakter Chrystusa. Bo Chrystus był przaśny, bez grzechu, bez kwasu. Czyli te przaśne kreple, te przaśne placki, one były składane razem z ofiarą spokojną. Czyli krótko mówiąc, nasze poświęcenie nie byłoby możliwe, gdyby do tego nie było dodana ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten przaśny charakter, który właśnie tutaj Bóg tak precyzyjnie pokazuje, że tylko ze względu na ofiarę Jezusa, na Jego charakter i na ofiarę, którą złożył, Bóg może przyjąć nasze poświęcenie. Ale tam też było ofiarowane, o dziwo, razem z ofiarą spokojną, też kwaszony chleb. Kwaszony, z kwasem. A więc i taki, jak to rozumieć. I przaśny, i kwaśny, z kwasem. To, drodzy paterstwo, z kolei ma nam pokazać, że mimo, że my się poświęcamy, o jednej rzeczy nie powinniśmy zapomnieć. Że jesteśmy, mimo że jesteśmy w poświęceniu, że Bóg naszą ofiarę przyjmuje, chętnie przyjmuje, to jednak nie możemy zapomnieć o tym, że jesteśmy niedoskonali. Nawet jako poświęceni. Jesteśmy tym kwaszonym chlebem, który był dodany do tej ofiary spokojnie. Piękna symbolika, drodzy paterstwo. Wszystko tak dokładnie i precyzyjnie jest pokazane przez Pana. Przejdźmy teraz do ofiary czwartej. Ofiary z pokarmów, które są nazywane w Biblii śniednymi, albo z płynów. A więc były z pokarmów składane i z płynów. Po hebrajsku minchach. Minchach. Przepisy dotyczące tych ofiar, znowu nie będziemy czytać, bo to jest cały rozdział, który opisuje, jak te ofiary mają być składane. To jest trzecia księga Mojżeszowa, drugi rozdział. Ofiary śniedne, jak zauważycie, były często ofiarowane w dodatku do innych ofiar. Bardzo często były składane w dodatku do innych ofiar. Trzecia księga Mojżeszowa, dziewiąty rozdział, wiersz czwarty odczytamy. Także wołu i barana na ofiary spokojne, już wiemy, co to są ofiary spokojne, tak? Cieszymy się, że już wiemy, co to są ofiary spokojne, ku ofiarowaniu przed Panem i teraz zobaczmy, że do tych ofiar spokojnych było co dodane i ofiarę śniedną nagniecioną z oliwą, albowiem się wam dziś Pan ukaże. 23 rozdział, wiersz 18, tej samej księgi, 23 rozdział, wiersz 18. A ofiarować z tym chlebem będziecie 7 baranków rocznych zupełnych i cielca jednego i dwóch baranów na ofiarę całopalenia będą z Panu z ofiarą śniedną. Czyli tu było całopalenie składane z kolei z ofiarą śniedną. Tam ofiara spokojna była składana z ofiarą śniedną, a tu ofiara całopalenia razem z ofiarą śniedną i z mokrymi ofiarami ich ofiara to ognista na wdzięczną wonność Panu. Co mogą oznaczać te ofiary śniedne albo mokre z płynów? Brat Russell w Cieniach Przybytku nam to tłumaczy. Na stronie 98 mówi nam, że one reprezentują chwałę i cześć oddaną Jehowie. Chwałę i cześć oddaną Jehowie. Ale gdy mówimy o tym, że chwalimy i czcimy Jehowę, to znaczy, że czynimy coś, co przynosi Jemu zaszczyt. Coś, co przynosi Jemu zaszczyt. Na przykład, jak brat Johnson pisze, chwali bylibyśmy Edisona, tego wynalazcę Edisona, gdybyśmy mówili o rzeczach, które on wynalazł, bo one przynosiłyby jemu zaszczyt. Czyli byśmy mówili o jego wynalazkach. A przypomnę, że Edison na przykład wynalazł fonograf, żarówkę, zbudował pierwszą elektrownię w Nowym Jorku, bardzo dużo, wiele innych, udoskonalił telefon Bella, bardzo tu mikrofon węglowy, bardzo dużo wynalazków. Jak wszedłem w Wikipedię i zobaczyłem, co ten Edison wynalazł, to taka lista była, aż byłem zdziwiony. Ja myślałem, to tylko fonograf i żarówka. A tam było bardzo dużo rzeczy, które ten Edison wynalazł. A on żył za czasów brata Russella. Dlatego brat Russell był nim tak, że tak powiem, zauroczony, że jako jeden z dowodów, że już jest królestwo, że rozmnaża się umiejętność. On był dla niego jednym z takich dowodów. I drodzy paterstwo, czcimy Boga, jeżeli ofiara śniedna ma przedstawiać nam chwałę i cześć oddaną Jehowie, to chcemy powiedzieć, że czcimy Boga nie tylko, jak wielu sądzi, modlitwą i pieśnią. Modlimy się na chwałę Panu i śpiewamy pieśni na chwałę Panu. Ale przede wszystkim czcimy Boga przez służenie Jemu i Jego sprawie całym naszym sercem. Przez to możemy Bogu oddać największą cześć i chwałę. A to, że cześć Bogu oznacza służbę, jest oczywiste z tego, co możemy odczytać w Ewangelii Mateusza, 4 rozdział, wiersz 10, gdzie jest opis, jak szatan kusi naszego Pana Jezusa Chrystusa. I nasz Pan, tu oczywiście kontekst pamiętamy, że szatan chciał, żeby Jezus mu się pokłonił, a jednocześnie zauważamy, że to pokłonienie oznaczało, że ma Jemu służyć. I w wierszu 10 nasz Pan odpowiada, tedy mu rzekł Jezus, pójdź precz szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu Twemu kłaniać się będziesz, czyli będziesz Jego czcił i Jemu samemu służyć będziesz. Tu jest taki paralelizm, ta poetyka hebrajska, że to samo wyrażenie jest wyrażone w dwóch różnych sformułowaniach. Czyli krótko mówiąc, czczenie, kłanianie się Bogu oznacza jednocześnie służenie Jemu. Czyli co może oznaczać ofiara śniedna, skoro powiedzieliśmy, że to jest wyrażenie czci i chwały Bogu, Jehowie, oznacza po prostu służenie sprawie Boga. Przez co? Przez wierne głoszenie Jego prawdy. Bo głoszenie Jego prawdy przynosi Jemu zaszczyt. Tak samo jak tam mówi się o tym, co Edison wynalazł. To głoszenie prawdy przynosi Bogu zaszczyt. I oczywiście ta prawda powinna być głoszona w odpowiednim duchu. Dlatego, kiedy przeczytamy sobie przepisy o ofierze śniednej, to widzimy, że ten pokarm który tam był składany jako ofiara śniedna, on był zrobiony z przedniej najlepszej mąki, ale jednocześnie był zaczyniony oliwą. Oliwa przedstawia nam Ducha Świętego, czyli to powinno być czynione w odpowiednim duchu. I teraz głębsze prawdy, które głosimy, to jest ta ofiara śniedna z pokarmów, a płytsze prawdy, prostsze prawdy, to jest ta ofiara z płynów. Ofiara z płynów to była taka ofiara, którą składano z mocnego napoju. Czwarta Księga Mojżeszowa, 28 rozdział, wiersz 7 mówi o tym. Czwarta Księga Mojżeszowa, 28 rozdział, wiersz 7 mówi tak. A ofiara jej mokra będzie czwarta część hynu do każdego baranka, czyli widzimy tutaj znowu jest to dodane do jakiejś innej ofiary. W świątnicy sprawować będziesz ofiarę mokrą, z czego? Z mocnego napoju Panu. I teraz w tej czwartej księdze Mojżeszowej w 15 rozdziale, a wierszu 5 czytamy słowa, 15 rozdział, wiersz 5. Potem wina na ofiarę mokrą czwartą część hynu ofiarować będziesz przy całopaleniu. Czyli tym mocnym napojem było najczęściej wino. Kapłanom było zabronione spożywać wina i mocnych napojów. To jest w przepisach powiedziane w trzeciej księdze Mojżeszowej w 10 rozdziale, wierszu 9. I dlatego ta ofiara mokra była wylewana. Ona nie była pita, tylko wylewano to na ołtarz. I drodzy Państwo, gdy ofiara śniedna, czytaliśmy w jednym wierszu, była ofiarowana razem z ofiarą całopalenia, to oznaczało to, że my głosimy, składając ofiarę śniedną albo mokrą, czyli głębszej i płytsze prawdy, jeżeli to było składane z ofiarą całopalenia razem, to co się dzieje? My głosimy o czym? O ofierze całopalenia. Czyli głosimy ludziom prawdy, które mówią o tym, że Bóg przyjął ofiarę Jezusa. Natomiast gdy ofiara śniedna, tak jak czytaliśmy, była ofiarowana z ofiarą spokojną, bo też takie czytaliśmy, a ofiara spokojna przedstawia nam śluby naszego przymierza poświęcenia, to oznaczało, że głosimy prawdy, które głoszą o tym, że należy poświęcić się Bogu. Że tym możemy Bogu oddać największą cześć i chwałę. I głosimy po prostu tę prawdę o poświęceniu. A będąc jednocześnie poświęceni, dalej głosimy tę prawdę. Już jako poświęceni. Bo jak wiemy, w poświęceniu są różne kroki. Jest 7 kroków na wąskiej ścieżce. Jednym z tych kroków, jak wiemy, jest głoszenie. Wszyscy to pamiętamy z artykułu Chrystus, jego wąska ścieżka. Przejdźmy do następnej ofiary. Ofiara obracania. Ofiara obracania. Po hebrajsku tenupach. Obracane były bardzo często części z ofiar, które już omówiliśmy. Czyli obracane były przez kapłana zarówno części z ofiary całopalenia, spokojnej, ale nawet z ofiary śniednej były obracane przez kapłana. Dlatego ofiara obracania, tak samo jak ofiara śniedna, jest bardzo ściśle związana z tymi poprzednimi ofiarami. Może omówmy to na pewnym biblijnym przykładzie. Trzecia Księga Mojżeszowa, 23 rozdział, 19 i 20 wiersz. Trzecia Księga Mojżeszowa, 23 rozdział, 19 i 20 wiersz. Zabijcie też kozła jednego za grzech i dwa baranki roczne na ofiarę spokojną. I teraz, będzie je obracał, te baranki, sam i sam kapłan z chlebem pierwiastek na ofiarę, sam i tam obracania przed obliczem pańskim i z tymi dwoma barankami. I będą święte rzeczy Panu dla kapłana. Co oznacza to obracanie, że kapłan po prostu obraca? Cały czas obraca. To znaczy, że ta ofiara nie jest tylko na pewien czas. To obracanie oznacza, że jest to ofiara ustawiczna. Jeżeli to jest w związku z ofiarą spokojną, a ofiara spokojna oznacza nasze śluby poświęcenia, to znaczy, że nasze śluby poświęcenia w ten sposób obracane, ta ofiara spokojna była obracana, oznacza, że dodatkowo do tego, że ta ofiara spokojna przedstawia nasze poświęcenie, to przez to, że ona była też ofiarą obracania, pokazuje nam, że nasz bieg w poświęceniu nie może być tylko na pewien czas. On musi być ustawiczny, aż do końca. Aż do końca naszego życia. Bądź wierny aż do śmierci. A dam ci koronę żywota. Oczywiście to taka stałość w tym poświęceniu, akurat w tej ofierze spokojnej, to podnosi takiego kogoś w charakterze. Jeżeli będziemy w tym wytrwali do końca, będziemy oczywiście również podnosić się w charakterze. Dlatego ta ofiara była jednocześnie obracana, ale też trochę podnaszana. I tutaj możemy też zobaczyć, jak Bóg jest precyzyjny w dawaniu nam typów różnych ofiar. Te odczytane wiersze, które teraz odczytaliśmy, mówią nam o ofiarach, które były składane w dniu Pięćdziesiątnicy. Czyli Pięćdziesiątnica było spłodzenie z Ducha Świętego, pamiętamy, tak? Czyli to nam się kojarzy ze spłodzeniem z Ducha Świętego. Pięćdziesiątnica. Zauważmy, że w tym 19 wierszu jest powiedziane, zabijcie też kozła jednego za grzech, a dwa baranki na ofiarę spokojną. Jeden kozioł na grzech, a dwa baranki na ofiarę spokojną. Zobaczcie, jaki Bóg jest precyzyjny. Jeśli chodzi o spłodzonych z ducha, to w efekcie spłodzonych z ducha wytworzyły się dwie klasy. Zgadzamy się? Ostatecznie. Malutkie stadko i wielka kompania. Jest tu pokazany jeden kozioł, bo tylko jedna z nich, malutkie stadko, była składana w ofierze za grzech. Ale są pokazane dwa baranki spokojne, bo jedna i druga klasa musiała wypełnić swoje śluby poświęcenia do końca, co przedstawia nam ofiara spokojna. Tak, drodzy Państwo, Bóg jest bardzo precyzyjny, a jednocześnie te dwa baranki były obracane, to nam pokazuje, że zarówno malutkie stadko w swoich ślubach poświęcenia pokazane przez ofiarę spokojną, czyli przez tego baranka, jak i wielka kompania to samo. Przez to obracanie tej ofiary spokojnie tego baranka, jedni i drudzy mieli w tym poświęceniu być wierni aż do końca. To miała być ofiara ustawiczna. Zwróćmy jeszcze jedną rzecz uwagę tutaj na wiersz 17. Cofnijmy się dwa wiersze do tyłu, wiersz 17, bo to też jest związane z tymi ofiarami. Z domu waszych przyniesiecie chleby na obracanie tam i sam. Dwa chleby również były obracane. Te dwa chleby są nierozerwalnie związane z tymi dwoma barankami, które były obracane. I to, drodzy braterstwo, pokazuje nam, ponieważ one były, jak dalej pisze, te dwa chleby, czytam dalej, ze 0,2 części pszennej mąki z kwasem upieczone będą. Zobaczcie, jaki Bóg jest precyzyjny. Te baranki, te chleby nie były pszaśne, tylko z kwasem, a to oznacza, że one były jakby razem z tymi dwoma barankami, czyli z malutkim statkiem i z wielką kompanią, to nam pokazuje, że malutkie statko i wielka kompania nie byli doskonałymi ludźmi. Znowu mamy chleby dodane, które są z kwasem. Zobaczcie, jaki Bóg jest precyzyjny w podawaniu typów. To jest aż zadziwiające. Drodzy Państwo, przejdźmy do szóstej ofiary. Ofiara podnoszenia. Ofiara podnoszenia po hebrajsku terumach. I znowu, jakbyście czytali Biblii, szukali o tej ofierze podnoszenia, to zauważycie, że tak jak było to z ofiarą obracania, podnoszone były często części z tych ofiar, które już omówiliśmy wcześniej. A więc ofiary całopalenia, spokojnej, były po prostu podnoszone. Czyli ta ofiara podnoszenia znowu jest ściśle związana z tamtymi ofiarami. I znowu omówmy to na pewnym przykładzie biblijnym. Trzecia Mojżeszowa, 7 rozdział, wiersz 32. A łopatkę prawą oddacie na podnoszenie kapłanowi. Z czego? Z ofiary spokojnej. Z ofiary spokojnej miała być łopatka dana kapłanowi i on miał ją podnosić. My wiemy, że mostek i łopatka były dane kapłanom, żeby mogli zjeść, tak? To już mówiliśmy przy ofierze spokojnej. To tak dla powtórki trochę, przypominajmy sobie. Ale widzimy, że z tą łopatką, zanim on zjadł kapłan do łopatki, miał ją podnosić najpierw. To jest ta ofiara podnoszenia. W czwartej księdze Mojżeszowej, a może już nie będę tego czytał, bo tam jest to samo. Czwarta księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 17 i 20 wiersz. Tam jest praktycznie to samo podane. Co te ofiary podnoszenia w takim razie mogą oznaczać? Przedstawiają te ofiary podnoszenia, że ich człowieczeństwo, tych, którzy się ofiarują, w trakcie ofiarowania, w trakcie poświęcenia, bo one tutaj były dodane do ofiary spokojnej, które przedstawia nam poświęcenie, że to ofiarowanie, to poświęcenie takiej jednostki, czy Jezusa, czy Kościoła, czy innych, którzy się poświęcają, przynosi chwałę Bogu. Jest podnoszone, przynosi chwałę Bogu. Ta chwała dla Boga jest pokazana przez to, że kapłan wielokrotnie tą łopatkę na przykład podnosił w kierunku nieba, czyli w kierunku Boga. Kawa łopatka, która tutaj była podnoszona, jest typem właściwego postępowania w poświęceniu, bo łopatka to jest część przednich nóg zwierzęcia. Ja w domu się pytałem mojej żony, czy zwierzę, które ma cztery nogi, to czy z tyłu też jest łopatka, ale się dowiedziałem, że z tyłu nie ma łopatki, tylko z przodu jest łopatka. To się też pierwszy raz dowiedziałem, że zwierzę ma tylko z przodu łopatki, przy nogach, a z tyłu nie ma. Więc zostawiłem to zdanie, które brat Johnson napisał, że łopatka jako część przednich nóg zwierzęcia zgodnie z symboliką biblijną przedstawia nam właściwe postępowanie, bo nogi przedstawiają nam właściwe postępowanie. Kroczenie na drodze poświęcenia. Zobaczmy, jaki tutaj typ jest precyzyjny. A to nasze właściwe postępowanie, czyli to podnoszenie tej łopatki, przedstawia chwałę Bogu i Chrystusowi. Czyli krótko mówiąc, podsumowując, ofiara podnoszenia oznacza takie postępowanie, które przynosi chwałę Bogu i Chrystusowi. I to jest widoczne szczególnie w poświęceniu. Tak jak w tym przykładzie podaliśmy, ta ofiara podnoszenia była związana z ofiarą spokojną. Różne rzeczy, które lud Boży czyni, mogą przynosić Panu chwałę. I one są również typowo pokazane przez różne ofiary podnoszenia. I na przykład w 4 Księdze Mojżeszowej, w 31 rozdziale, 4 Księga Mojżeszowa, 31 rozdział, a wiersz 52, czytamy takie słowa. I było onego wszystkiego złota ofiarowanego, które ofiarowali Panu, 16750 cyklów od pułkowników i od rotmistrzów. I tutaj w Biblii Gdańskiej czytamy, i było onego wszystkiego złota ofiarowanego. Ale tu właśnie występuje to hebrajskie słowo terumach. Tutaj powinno być prawidłowo oddane, że to złoto było podnoszone. Gdy weźmiecie niemieckie Biblię, to w niemieckich Bibliach jest to oddane poprawnie. Tam jest rzeczywiście powiedziane o podnoszeniu tego złota. Tutaj występuje właśnie to greckie słowo, hebrajskie słowo terumach. Chodzi tu oczywiście o złoto, które wymienione jest w wierszu 50. A tak przynieśliśmy tu na ofiarę Panu każdy, czego nabył, naczynia złote, zapony, manele, pierścienie, nausznice, łańcuszki dla oczyszczenia dusz naszych przed Panem. To jest oczywiście wyjęte z tego artykułu wszystkim znanego, zawsze jak mówimy o prawda epifaniczna, kute blachy Eleazara przez studium. Także tutaj, drodzy braterstwo, to jest z tego wyjęte. To złoto było przyniesione przez pułkowników i rotmistrzów. I to złoto było podnoszone. Złoto nam przedstawia boskie rzeczy. Co oznacza to podnoszenie tych różnych złotych rzeczy, tych zaponów, naczyń, maneli, pierścieni, nausznic, łańcuszków? Zachęcam braci do przestudiowania tego, ale wam powiem tylko w skrócie to, co przeczytałem, że te różne złote rzeczy, jako złoto, jako boski kolor, boska natura, przedstawiają różne rodzaje wykładów etyczne, moralne, doktrynalne i tak dalej, napominające. Różne te rzeczy przedstawiają nam różne wykłady, które głosili pozafiguralni pułkownicy i rotmistrzowie, czyli pielgrzymi i posiłkowi pielgrzymi, żniwie wieku Ewangelii. I one były podnoszone, te złoto, czyli przynosiły Bogu chwałę. Czyli widzimy podnoszenie, ofiara podnoszenia to jest coś, co przynosi Bogu chwałę. W związku z ofiarą spokojną, jak powiedzieliśmy, naszym poświęceniu przez nasze postępowanie, krokami naszego poświęcenia pokazane przez tą łopatkę, my również przynosimy Panu chwałę. Jesteśmy Panu za to wdzięczni. I mamy jeszcze siódmą ofiarę, ostatnią, o której powiemy najmniej, bo to jest taka bardzo oczywista ofiara. Ofiara dobrowolna. Po hebrajsku nedabach. W trzeciej księdze Mojżeszowej, w siódmym rozdziale, czytamy o tej ofierze. Trzecia Mojżeszowa, siódmy rozdział. A 16 i 17 wiersz. A jeśli by kto ślubną albo dobrowolną przyniósł ofiarę swoją, w dzień ofiarowania ofiarę jego jedzone będzie, a nazajutrz co by zostało z niej zjedzą. A jeśli by co zostało mięsa z tej ofiary do trzeciego dnia, ogniem spalone będzie. Czyli krótko mówiąc, widzimy, że tutaj była ofiara dobrowolna przyniesiona kapłanowi. Mięso z tej ofiary mógł zjeść ten ofiarodawca razem ze swoją rodziną. I zauważmy, że podobnie należało tu postąpić jak z mięsem ofiary spokojnej. Można było jeść przez 2 dni, a w trzeci dzień już nie wolno było tego spożywać. Znowu zachęcam braci, jak ktoś znajdzie, co oznacza, że w trzeci dzień nie można było spożywać tego mięsa, to będę wdzięczny. Ale drodzy braterstwo, my widzimy, że to ma związek z ofiarą spokojną. Tutaj jest to też wyrażone przez ofiarę ślubną, w wierszu 16. Wierszu ślubną, jako ofiarowanie nasze, przymierze, jako ślub, poświęcenie. I drodzy braterstwo, widzimy, że cały ten fragment tutaj, to praktycznie od 11 wiersza, to są przepisy o ofierze spokojnej. Ale wplecione tutaj jest też ofiara dobrowolna. Czyli ofiara dobrowolna jest ściśle związana z ofiarą spokojną. A chyba już każdy z was nie musi czekać na to, co powiem w tej chwili. Ale każdy z was za mnie może dokończyć to zdanie w tej chwili, które powiem z mównicy. Ofiara spokojna przedstawia nam poświęcenie się Bogu na służbę. Dobrowolna ofiara jest dodana tutaj jakby do ofiary spokojnej. To chyba każdy z was powie w tej chwili to samo, co ja, że nasze poświęcenie Bogu jest przecież dobrowolne. Nikt nas do tego nie zmusza. To jest ofiara dobrowolna. I drodzy braterstwo, na zakończenie chciałbym powiedzieć tak, że omówiliśmy 7 rodzajów ofiar, które występują w Słowie Bożym. Ale to nie oznacza, że te 7 rodzajów ofiar to przedstawia nam jakby 7 różnych ofiar poza figurze. Tylko jak zauważyliśmy, te ofiary były ściśle ze sobą powiązane. To znaczy, że możemy nawet tak powiedzieć, że jest jedna ofiara i możemy na tą jedną ofiarę spojrzeć z 7 punktów widzenia. 7 punktów widzenia. Możemy to przeanalizować na przykładzie ofiary naszego Pana. Nasz Pan złożył ofiarę za grzech, całopalną, spokojną, śniedną, obracania, podnoszenia i dobrowolną. To nie znaczy, że on złożył 7 różnych ofiar. On złożył 1 ofiarę, ale możemy po prostu na tą jedną ofiarę spojrzeć z 7 punktów widzenia, dlatego krótko mówiąc, on złożył antytypy tych 7 ofiar, które omówiliśmy. I teraz w ramach powtórki. Nasz Pan złożył ofiarę za grzech. Co to może oznaczać? Nasz Pan złożył ofiarę za grzech. Że ta ofiara spowodowała pojednanie między Bogiem a ludźmi. Zgadza się? Nasz Pan złożył ofiarę całopalną. Co to może oznaczać? To oznacza, że Bóg ofiarę Jezusa przyjął. Nasz Pan złożył ofiarę spokojną. Co to może oznaczać? Poświęcenie się Jezusa. Że nasz Pan wypełnił swoje śluby poświęcenia i przymierze ofiary, tak? Nasz Pan złożył ofiarę śniedną. Co to może oznaczać? Że on głosił prawdę o Bogu, o boskim planie. On głosił głębsze i płytsze prawdy. On głosił w czasie swojej misji 3,5-letniej głosił prawdę. To widzimy z kart Ewangelii. On złożył ofiarę obracania. To oznacza co? Że była ta ofiara ustawiczna, wypełniona do końca, nigdy nie przerwana, do samego końca. On złożył ofiarę podnoszenia. To oznacza, że oddał swoją ofiarę Bogu chwałę. I drodzy braterstwo, on złożył też ofiarę dobrowolną. Tak? bo już widzimy w proroctwach jest napisane. Ja chcę iść, poślij mnie. Dobrowolnie zgłosił się na to, żeby przyjść na tą ziemię i złożyć tą ofiarę. W ten sposób, drodzy Państwo, widzimy, że nasz Pan złożył jedną ofiarę. Ale w siedmiu zarysach, które są pokazane, w typach siedmiu ofiar pokazanych w Starym Testamencie. Czyż to nie jest piękne, drodzy Państwo? To jest cudowne i wspaniałe. I drodzy Państwo, tak samo możemy powiedzieć o ofierze Kościoła. Identyczny sposób. Z tym, że Kościół miał tylko współudział w ofierze za grzech, tak? I tak samo, drodzy Państwo, każdy z nas, który się poświęca i ludzie w tysiącleciu, którzy będą się poświęcać, oddawać się Bogu na służbę, będą się ofiarować, to również antytypy tych ofiar znajdziemy w ich ofiarowaniu, oczywiście oprócz ofiary za grzech i oprócz ofiary całopalenia. Także wspaniałe rozważania, wspaniałe typy. Myślę, że Pan pobłogosławił nam te rozważania. Mi bardzo pobłogosławił. Ja się cieszyłem, że mogłem po prostu przysiąść nad tym i po prostu rozważyć ten temat. Mam parę pytań. Jedno przynajmniej pytanie zostało otwarte, ale wierzę, że bracia mi pomogą w tym. Jeżeli nie trudno, to trzeba będzie poczekać, co pewne rzeczy oznaczają. Ale drodzy Państwo, niech Pan pobłogosławi nam te rozważania. Życzę Wam z tych rozważań błogosławieństwa Pańskiego i sam życzę sobie i dziękuję za uwagę. Amen.